Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, prowadzony przez Stowarzyszenie Monar, obchodzi 38. rocznicę istnienia. Moim gościem jest dziś jego założycielka i kierowniczka Jolanta Koczurowska, psycholog kliniczny, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, autorka wielu programów profilaktycznych i terapeutycznych. Witam Panią na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak przez te prawie już 40 lat zmieniało się takie społeczne postrzeganie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ludzi właściwie, którzy im pomagają, bo Wy jesteście taką jedną społecznością?
Wydaje mi się, że obecnie ludzie generalnie, społeczeństwo wie więcej o samym uzależnieniu, o chorobie, o tym, co się z ludźmi dzieje i dlaczego te narkotyki ludzie biorą. Nie wiem, na ile można byłoby powiedzieć, że ta wiedza przekłada się na taką większą gotowość do udzielania pomocy przez ludzi im bliskich, ale to, że wiedzą ludzie, gdzie można szukać pomocy, że to już dzisiaj nie jest taki wstydliwy temat, jest na pewno czym innym niż to było na przykład wiele, wiele lat temu. W początkach tej naszej działalności było tak, że właściwie to ludzie, którzy przyjeżdżali do nas, to byli ludzie uważani przez społeczeństwo za margines społeczny, za wyrzutki społeczne, za osoby, które są wielkimi grzesznikami, bym powiedziała, bardziej niż chorymi ludźmi. Dzisiaj na pewno tak już nie jest. Co to zmienia? No to zmienia to, że na przykład dużo więcej osób korzysta z pomocy. Ludzie są bardziej odważni, przychodzą rodzice, przychodzą dzieciaki, przychodzą osoby dorosłe i to jest chyba to, co mamy dzisiaj. To jest kwestia kampanii społecznych, kwestia wiedzy, kwestia różnych audycji. No wszystko to, co po prostu pozwala ludziom się zorientować inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy pomagają, to znaczy powiem tak, kiedyś pomagali głównie ludzie, którzy nie mieli o tym pojęcia, no bo też ich nikt nie uczył. To byli raczej ludzie zaangażowani, czasem sami mieli jakieś epizody związane z używaniem substancji. Często to byli studenci, natomiast dzisiaj to jest bardzo renomowana specjalizacja. Specjalista terapii uzależnień, jeszcze można powiedzieć certyfikowany, czyli w ogóle właściwie wszyscy ludzie, którzy są upoważnieni formalnie do pracy z osobami uzależnionymi, podlegają bardzo starannemu szkoleniu podyplomowemu, czyli po studiach. To są często ludzie, którzy mimo na przykład, że też mieli własne doświadczenia, muszą tak czy siak uzupełniać wykształcenie i powiem, że właściwie w tym całym obszarze uzależnień dzisiaj pracują sami fachowcy.
Narkotyki, to uzależnienie uznaje się teraz i nikt nad tym nie dyskutuje za chorobę, prawda? Ale kiedyś tak o tym nie myślano.
No nie dało się uciec od takiego stwierdzenia, że to już nie jest tak, że ktoś sobie po prostu ma taki kaprys, że bierze narkotyki, że bardzo często za używaniem substancji stoją poważne problemy danego człowieka, że nie wszyscy ludzie dają sobie radę i że często uciekają w te narkotyki. One na dodatek mają w sobie coś takiego, że potrafią rzeczywiście zmieniać rzeczywistość, zmieniać stan psychiczny, co często ta zmiana jest na plus, czyli po prostu jak było ciężko, to jest lepiej, jak było smutno, to jest wesele albo odwrotnie. I tak naprawdę prowadzono do klasyfikacji chorób psychicznych numery chorób, opisano kryteria, co tak naprawdę świadczy o tym, że ktoś jest chory na uzależnienie, bo można powiedzieć, że samo uzależnienie jest chorobą, ale na przykład używanie narkotyków do pewnego momentu chorobą nie jest. Jest po prostu używaniem substancji. Oczywiście można powiedzieć, że prawie każde używanie może przejść w jakąś chorobę, uzależnienie albo w nadużywanie. Te dwie kategorie, nadużywanie i uzależnienie, właściwie są już jednostkami chorobowymi. Natomiast większość ludzi eksperymentuje, używa jakoś tam rekreacyjnie, niektórzy mówią, czy weekendowo, zabawowo i właściwie to wtedy nie podlega klasyfikacji choroby, ale jest wielkim czynnikiem ryzyka. I właściwie można powiedzieć, że jeżeli człowiek z określonymi problemami spotka się z substancją i się okaże, że ta substancja temu człowiekowi pasuje, to to ryzyko się nawet jeszcze bardziej zwiększa. I wtedy choroba może być jeszcze wcześniej się ujawniać, niż nam się zdaje.
A jak jest, jeśli chodzi o terapię i leczenie tego uzależnienia? Kiedyś było łatwiej, trudniej. Co się zmieniło?
Początki były takie, że właściwie nie było jakichś wielkich doświadczeń naszych własnych, krajowych. Były szpitale psychiatryczne, na nich często jakieś oddziały detoksykacyjne, czyli takie, które odtruwały ludzi z tej substancji, którą człowiek przyjmował. To, co się stało wkrótce, trochę poprzez przyniesione, czy nie wiem, gdzieś tam doświadczenia z innych krajów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale to niewielkie były te doświadczenia, bo tam jeden profesor pojechał, coś tam zobaczył, jakaś książka się pojawiła. Stwierdzono, że to nie jest tylko choroba ciała, to jest też choroba duszy, nie ma na nią leków. W związku z tym zaczęto myśleć, że to musi być jakiś proces dłuższy, że coś trzeba z tymi ludźmi robić, że trzeba ich jakoś odizolować, tego otoczenia, które powodowało, że ten człowiek brał. I tak narodziła się koncepcja ośrodków takich stacjonarnych. One powstały ponad 40 lat temu. W 78 roku pierwszy. To jest bardzo dawno. W Europie byliśmy trzeci. Przed nami była Anglia, która miała w 66 roku pierwszy taki ośrodek. Potem była taka społeczność w Holandii. I z tym, że nikt o sobie nawzajem nie wiedział, bo nie było ani wymiany doświadczeń w tych latach 70, ani też jakichś, nie wiem, konferencji czy spotkań na tyle, żeby się doświadczeniami wymieniać. I te ośrodki, dlaczego ośrodki? No bo chodziło o to, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie ci ludzie mogli być, gdzie mogli się jakoś poczuć bezpiecznie i gdzie można było stworzyć pewne warunki, które ograniczały tą wolność takiego działania, że tak powiem, tego człowieka. Troszeczkę dyscyplinowały cały jego sposób bycia. Tak się urodził właściwie taki dom z potrzeby ludzi, którzy nie mieli się gdzie podziać, mówiąc krótko. Jak gdybym miała dzisiaj zaryzykować, jak to się stało, że taki ośrodek powstał, to powiedziałabym, że no, gdzieś ci ludzie musieli być poza szpitalem. W szpitalach nie wychodziło. W szpitalach ci ludzie brali, uciekali, ćpali, kombinowali, handlowali i właściwie działy się same złe rzeczy.
Na początku ośrodek gdański znajdował się w centrum miasta, w takim baraku. Tych pacjentów przybywało. Jak to było?
Ten ośrodek powstał dla dzieci i młodzieży jako pierwszy w Polsce. Czyli do 83 roku nie było żadnego ośrodka w Polsce dla dzieci i młodzieży. Nikt wtedy nie próbował pracować z młodymi ludźmi, sądząc, że oni są wszyscy, jak to się mówiło wtedy ładnie, niedoćpani, niedogrzani, muszą jeszcze brać, nie będą się chcieli leczyć i tak. W związku z tym tą młodzież odpuszczono. Ja jakoś tak mnie w życiu, że tak powiem, los mną kierował, że moi pacjenci dorośli stwierdzili kiedyś, że gdyby ktoś im powiedział wcześniej, że mogą być zdrowi, to prawdopodobnie nie byliby tak uzależnieni, jak teraz są. I właściwie mnie zmobilizowali tak pośrednio do tego, żeby może spróbować zrobić jednak dom dla dzieci. Ponieważ nie było żadnego miejsca, więc był taki zamortyzowany już barak, w którym ja się zdecydowałam bez niczego, bez pieniędzy, bez ludzi, bez jeszcze niczego. Stwierdziliśmy, że my po prostu taki ośrodek zrobimy. Wtedy nie miałam jeszcze żadnego pomysłu, jak on będzie wyglądał. Wiedziałam, że na razie trzeba powiedzieć, że będzie takie miejsce dla dzieci. Akurat moi koledzy z różnych miast zaczęli mi przysyłać młodych ludzi, żeby im pomagać, bo nie mieli co z nimi zrobić. Na przykład gdzieś tam z Jeleniej Góry 17-latek, który był zaćpany, który po prostu ćpał heroinę, który miał dwie próby samobójcze za sobą. Jakaś dziewczynka z Warszawy, która też nie miała się gdzie podziać. I tak w 83 roku w zimie, czyli w styczniu właściwie, zaczęły przyjeżdżać takie różne osoby. Ja byłam tylko sama, jeszcze miałam dwie studentki moje, bo wtedy pracowałam na uczelni. I normalnie myśmy tam mieszkali w tym baraku bez wody, bez prądu, bez niczego właściwie.
To się wydaje nieprawdopodobne dzisiaj.
Wydaje się zupełnie, ja dzisiaj sama w to nie wierzę, że tak mogłam. Dzisiaj zastanawiam się, jak ja to w ogóle wytrzymałam. No nie wiem, człowiek ma czasem jakoś tak, że się nad tym nie zastanawia i może to dobrze. W każdym razie nam się wtedy udało zbudować taką grupę. Już w miesiącach letnich było ich prawie tam 11 osób. No trocheśmy ten barak podszykowali. Władze, które wtedy były władzami bardzo surowymi, okazały się dla nas w miarę, że tak powiem, takie życzliwe. Mianowicie mi pan wojewoda wtedy obecny, który był generałem, powiedział, że jak ja mu opowiem o tym, co tu chodzi z tymi uzależnionymi dzieciakami, to on się zastanowi, czy będzie coś mógł pomóc. I ja wtedy przez prawie 45 minut, pamiętam, opowiadałam o tym, co to są za dzieciaki, jakie to jest trudne z tym, co one biorą, dlaczego to jest takie ważne, żeby je ratować. No i się okazało, że dostałam na coś tam talon, na przykład na, nie wiem, na bojler albo tam na jakieś inne historie, które były potrzebne i po pewnym czasie dostałam też informację, że ponieważ stale monitorowałam, że tych dzieci mi przybywa, ten barak był bardzo mały, więc byśmy się tam nie mieścili, że może by trzeba było dostać coś jeszcze. Pamiętam takie pytanie pod tytułem, a co pani by chciała, co by pani w końcu panią zadowoliło? To było takie wyzywające pytanie, na które odpowiedziano najlepiej, to bym chciała, żeby był jakiś inny dom. No i okazało się, że za niedługo od tego momentu, naprawdę za niedługo, bo to chyba, nie wiem, w przeciągu miesiąca, może dwóch, ja tego wszystkiego tak w terminach nie pamiętam, ale pojawił się przedstawiciel władz miasta Gdańska, no i powiedziano, że jest do przekazania nam taki obiekt właśnie tam w tej matarni, w której teraz jesteśmy. To było w 80, czyli myśmy 5 lat, w 88 roku, 5 lat byliśmy tam na 3 maja między bazą ZOMO, więzieniem na Kurkowej i Izbą Wytrzeźwień. Z trzeciej strony przestrzeń była tylko na targowisko, które wtedy tam było.
Ale mieszkańcom Gdańska to miejsce kojarzy się przez wiele lat jeszcze, bo tam była poradnia przez wiele lat, prawda?
No tam potem była poradnia. Pani Janno, to naprawdę było tak, że najpierw była taka niby poradnia, no bo to żeby te dzieciaki tam przyjeżdżały, no to tam przychodzili ci moi, którzy mnie namawiali, że tu musi być ośrodek i wszystko było w jednym miejscu i można powiedzieć razem. I właściwie tak, ja przyjmowałam tych ludzi dorosłych, tych moich właśnie takich pacjentów, których już wtedy miałam, tak powiem, i naprawdę oni byli takim motorem mojej gotowości do tego, żeby jakoś się z tym zająć. I w pewnym momencie tam przyjeżdżały te dzieciaki i był jakiś taki czas, że zawsze byliśmy razem, a my potem się wyprowadziliśmy po tych 5 latach i została tam poradnia, która to niedawna jeszcze funkcjonowała tam moja koleżanka Eliza Wejrowska, która była jej szefem od dawna zresztą, myśmy się potem podzieliły. Do tej pory ją prowadzi, tylko już w innym miejscu. Ona już nie jest tam na tego 3 maja, może i dobrze.
No. Jak to jest teraz? Ile osób jednocześnie może przebywać w ośrodku i poddawanych być terapii? Jak to wygląda? Jak dzisiaj się pracuje z młodzieżą?
To jest ośrodek, jak pani pewnie wie, to jest Zakład Opieki Zdrowotnej, który pracuje według wszystkich standardów placówek służby zdrowia. Do tego ośrodka dzieci przyjeżdżają z całej Polski w wieku od 11 do 19 lat. Tak to wygląda. Najmłodszy w tej chwili taki pacjent ma skończone 11 lat. Przyjeżdżają, bo już wiedzą o tym sądy, wiedzą poradnie, wiedzą inne placówki w całej Polsce i one nam z całego kraju te dzieciaki przysyłają. Co to znaczy przysyłają? No musi być zgoda rodziców, trzeba się zgłosić telefonicznie, przedstawić sytuację, zapisać w kolejkę, no i dostaje się potem od nas informacje, kiedy i jak można do nas dojechać. I tak jest od lat, chociaż dzisiaj ta kolejka jest taka sprawniejsza. My mamy więcej doświadczeń, w związku z tym ten program jest bardziej, bym powiedziała, intensywny. Czas takiego przebywania takiego dzieciaczka czy takiej młodego człowieka w ośrodku jest u nas w naszym ośrodku od 6 miesięcy do 12. To jest okres, który jest taki, można powiedzieć, w zależności od jego sytuacji, od współpracy z rodziną, od jego postępów, od warunków, do których może wrócić lub nie, zależy ten czas, kiedy on u nas przebywa. I ta terapia i ten dom jest prowadzony od zawsze przez samą młodzież, czyli przez pensjonariuszy, że tak powiem, czy podopiecznych tego miejsca. My nie mamy żadnego personelu pomocniczego, wszystko robią same dzieciaki, prowadzą kuchnię, remontują, prowadzą duży ogród, utrzymują park. Także można powiedzieć, że właściwie oprócz tego oczywiście, że te czynności muszą wykonać, mają bardzo intensywny program terapeutyczny, każdy ma swojego terapeutę indywidualnego, mają około 5 do 6 godzin terapii grupowej dziennie, w różnych formach, mają zajęcia rozwojowe, zajęcia takiej aktywności twórczej, ponieważ program dla dzieci musi być naprawdę atrakcyjny. On musi mieć dużo w sobie takiej przygody. To nie da się tylko gadać z nimi o narkotykach i że nie wolno ich brać albo coś w tym stylu. No więc to wymaga takiego kontaktu partnerskiego, ale jednocześnie bycia takim przewodnikiem, bycia pewnym autorytetem, takiej życzliwego, dorosłego człowieka, który no, będzie stawiał granice, jednocześnie uczył różnych rzeczy.
Terapia się sprawdza? Ona jest skuteczna? Pytam o to dlatego, czy zdarza się, że oni wracają mimo na przykład rocznego pobytu, za jakiś czas taki podopieczny wasz kolejny raz się pojawia?
Oj, oni się pojawiają czasem 2-3 razy, albo tam gdzieś jadą do innego ośrodka, ale uzależnienie jest bardzo trudną chorobą i trudno jest za pierwszym takim pobytem załatwić wszystkie problemy, które człowiek ma, bo prawda jest taka, że w tej terapii uzależnień my nie zajmujemy się tak naprawdę uzależnieniem. To jest jakaś tylko częściowa praca, że my patrzymy, jak co te narkotyki zrobiły i tak dalej, ale generalnie terapia polega na zmianie postaw, na zmianie wartości, stosunku do siebie samego, do ludzi, często odkrycia sensu własnego życia, zwiększenia swojego poczucia koherencji, jakiejś aktywności własnej, kompetencji i tak dalej, czyli wybudowania siebie jak gdyby w taki sposób, żeby narkotyki przestały mieć jakąkolwiek wartość. A żeby to się stało, to człowiek nie może tego tylko słyszeć. On musi doświadczać wielu różnych rzeczy podczas takiego pobytu, żeby to się kształtowało. Jak taki młody człowiek ma lat 14 czy 15, to on i tak rozwojowo się wtedy kształtuje i po prostu nie jest tak łatwo znaleźć swoją drogę, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, kim chciałbym być, co i tak dalej, co chciałbym w życiu robić. Dlatego oczywiście zdarzają się takie przypadki, to nawet nie jest takie rzadkie, że jakieś około 25-30% ludzi, którzy przyjeżdżają, nie udaje im się po raz pierwszy wszystkiego zrobić. Często na przykład raptem kończą terapię i okazuje się, że czują się samotni, że idą do pracy i nie radzą sobie z kontaktami społecznymi, a na tyle, na ile myśleli, że sobie radzą, że po prostu nie dają czasem rady naprawić swoich stosunków z rodziną albo nie chcą już naprawiać stosunków z rodziną i po prostu to wszystko rzutuje na to, co się z nimi dzieje. W całym tym naszym 38-letnim życiu my mamy wysoki wskaźnik jak na leczenie uzależnień, bo około 64-65% ludzi, którzy przebywali kiedykolwiek u nas, w tej chwili jest zdrowymi ludźmi. Oni z nami mają kontakt, my mamy z nimi kontakt, wystarczy, że gdzieś się odezwiemy, to oni się gdzieś tam uruchamiają. To są dzisiaj 50-latki, 45-latki, prawda, bo jak w 85 ktoś był no to i miał 17, no to warto policzyć, ile teraz ma. Oni nie zawsze już przyjeżdżają do nas, ale się odzywają i my wiemy, że oni są zdrowi, że mają swoje rodziny, swoje zawody, swoje życie i robią różne rzeczy, które miejmy nadzieję kochają. Oczywiście są też tacy, którym się nie udaje, którzy po prostu nie dają rady, ale czasami po latach, tak jak teraz przy okazji tej rocznicy, napisał do mnie chłopak, który napisał mi, że czy ja go pamiętam, bo był w 2001 roku i że w tej chwili bardzo potrzebuje poważnej rozmowy, a mieszka w Edynburgu. Ja teraz będę pewnie próbowała się z nim skontaktować i pogadać. No i tak to wygląda, to znaczy ta terapia jest kompleksowa, ona jest wielowarstwowa, ona nie opiera się tylko na tym, że ktoś bierze narkotyki, bo my traktujemy to jako objaw. Objaw czegoś bardziej poważnego, trudnego dla człowieka do przezwyciężenia, bo można powiedzieć, że troszeczkę taka magia, że ojeju, nie mogę, bo mi się chce ćpać, już nie istnieje. To znaczy duża jest wiedza, nowoczesna wiedza mówi o tym, że człowiek może kontrolować swój nałóg, że z uzależnienia się wychodzi. To są najnowsze badania. To nie jest tak, że my możemy sobie stale ten sam schemat sprzed lat uprawiać. My po prostu musimy korzystać z najnowszych metod, z najnowszych technik, te, które są sprawdzone naukowo i mają udowodnioną skuteczność, że coś się na przykład udało i że to działa, to wtedy warto to wykorzystywać i tak szukamy. Całe lata szukamy.
Dla wielu słuchaczy ośrodki Monaru i ten tutaj gdański również mogą się kojarzyć z taką ostatnią deską ratunku. Monar w takim społecznym postrzeganiu jako organizacja, która wyciąga rękę i pomaga osobom uzależnionym. Macie takie poczucie wśród terapeutów, wśród zespołu, że jesteście takimi specjalistami od trudnych przypadków. Na czym polega ten fenomen od wielu lat Monaru?
Znaczy wie Pani, ja nie mogę mówić za wszystkich, prawda, ale powiem tak w imieniu tych, których moich kolegów, to, o których wiem, że tak myślą. Ten fenomen polega na pewnej filozofii, gdybym miała to powiedzieć w jednym zdaniu. Na takiej filozofii, która mówi, że Monar uwierzył, a dlatego właśnie, że ludzie trafili i zbudowali te domy wszystkie, z ruin podnieśli tak naprawdę. Wszystkie domy Monaru są piękne dzisiaj, ale one były ruinami. Nam dawano najgorsze możliwe ochłapy, bo stwierdzono, że te ćpuny pewnie tam sobie jakoś poradzą, albo nie, albo co, kogo to zresztą obchodzi.
Albo jeszcze zniszczą bardziej.
Tak, tak. A tymczasem takie odbudowywanie, w sensie zarówno takim symbolicznym, jak i rzeczywistym, dawało coś takiego poczucia takiej przygody, że coś tworzymy, prawda, że coś budujemy. No co Monar ma za filozofię? To znaczy za tym stoi taka filozofia, wie pani, która mówi, że my wierzymy, że każdy człowiek może się zmienić. To jest raz. Dwa, że wierzymy, że nie ma ludzi na zawsze przegranych. Że nawet jeżeli ktoś niezwykle, jak nie wiadomo jak upadł, to jednak może się podnieść. Że każdemu się należy szansa. Że nie przekreśla się ludzi słabych. Że to, że ktoś akurat na dzień dzisiejszy jest w sytuacji rozpaczliwej, nie oznacza, że on będzie w rozpaczliwej sytuacji stale i że on też ma szansę jeszcze tą swoją sytuację zmienić. Wie pani, nie wystarczy takie slogany głosić. Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, muszą uwierzyć, że my rzeczywiście tak myślimy. Rzeczywiście w to wierzymy. Rzeczywiście uważamy, że jak jest mama, przyjeżdża i płacze, mówi, oj, on tu był, tu był, tu był i nigdzie mu tam nie pomaga. A to my mówimy, warto nie rezygnować, pani syn jest na pewno fajnym człowiekiem, no nie wyszło mu teraz, może wyjdzie, prawda, następnym razem. To jest kwestia takiej wiarygodności i prawdy, która musi emanować z ludzi, którzy pomagają.
Wasi podopieczni wiedzą, że nie będą przez was skreśleni, że dacie szansę.
Tak, oni wiedzą, że my ich przede wszystkim, że my ich kochamy, proszę pani. Ja wiem, że to taki, tak się mówi, kochamy, to nie wiadomo, co to znaczy. To znaczy dla mnie znaczy tyle, że my ich akceptujemy, w nich wierzymy, mamy stale poczucie, że my, jak już nikogo innego nie ma, to my na pewno wierzymy, że im się jednak uda. Bo po co z nimi być, jak się nie wierzy, że się uda? Wie pani, to tak jakbym przychodziła do ośrodka i mówiła, no nie, wam i tak nie wyjdzie, wy i tak będziecie ćpać, to po co my tu mamy pracować, prawda?
Oni muszą sami chcieć, żeby do was przyjść na terapię, bo wielu osobom mogą takie ośrodki kojarzyć się z miejscami, gdzie kogoś się po prostu zamyka, na siłę tam trzyma.
No w ogóle nie ma takiej możliwości, bo nie ma takich zamków, ani takich możliwości, w żadnym Monarze, w żadnym nie ma. U nas też nie ma, natomiast rzeczywiście do nas nie przyjeżdżają ludzie, którzy sami chcą. Większość dzieciaków przyjeżdża dlatego, że popadła w kłopoty i rodzice decydują o tym, że oni muszą przyjechać, bo rodzice mają władzę. Ale to nie jest żadna przeszkoda. No rodzic decyduje o tym, że dziecko musi się leczyć. No nawet jeżeli on jest na początku zbuntowany, to nasza robota, nasza powinność jest taka, żeby go pomalutku no jednak przekonać, że to, że dobrze zrobił, że posłuchał rodziców, że widocznie były powody, dla których w ich rodzinie zdarzyła się taka sytuacja, że musieli skorzystać z pomocy naszego domu czy naszego miejsca i pomału, 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 tak jak mówię, wiara, wie pani, czyni cuda w pewnym sensie, to znaczy on musi uwierzyć, że nawet jeżeli nie musi być tam długo, to powinien dać sobie szansę, żeby zobaczyć, o co chodziło tym rodzicom tak naprawdę, dlaczego właśnie tak się zdarzyło w ich rodzinie, że oni nie dali rady i że musieli się znaleźć u nas. My w ogóle uważamy, że przy dobrej pracy, takiej rozmowie, nam się te dzieciaki udaje zatrzymać. Ja mogę powiedzieć, że no nie mamy chyba z tym w ogóle na dzień dzisiejszy żadnego kłopotu.
Ilu no to wychowanków pacjentów przewinęło się przez te lata?
Między 2,5 tysięcy do 2600, 700, nie wiem tak dokładnie, ale gdzieś o tyle. No i można powiedzieć, że z tego te 65% jest zdrowych, reszta pewnie się gdzieś tam z trudami żyje. Nie wszyscy są świętymi, o tak powiem. Bo też dostajemy informacje, listy z więzienia na przykład, że ktoś tam akurat wpadł w jakieś tarapaty. Ale tak czy siak my nadal wierzymy, że oni się jakoś w życiu odnajdą. I to jest takie no, piękne. Na dzień dzisiejszy społeczność w tym naszym domu na Agrarnej liczy sobie o między 30 a 35 osób. Na dzień dzisiejszy jest 35. I po prostu to są dzieciaki z całej Polski w różnym wieku, z różnym poziomem problemów. I na dodatek, nie wiem czy to jest ogólnie wiadomo, ale my jesteśmy jedynym właściwie takim ośrodkiem o tak skonstruowanym programie, który jest jednocześnie, ma oddział dla dzieci z podwójną diagnozą, czyli dla dzieci, które mają rozpoznanie oprócz nadużywania substancji, rozpoznanie jeszcze zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych, takich jak depresja dziecięca, jak na przykład ADHD, jak autoagresywność, zaburzenia na przykład takie negatywistyczne, zaburzenia zachowania różnego typu do takich zaburzeń, które podobne są do pewnych psychotycznych czasem stanów. Zwłaszcza, że te narkotyki właśnie tak dzisiaj działają. Pani zadała mi na początku takie pytanie, myśmy troszeczkę tak od niego odeszli, czy narkotyki się zmieniły. To znaczy są znacznie gorsze i bardziej niebezpieczne niż kiedyś. Kiedyś, można powiedzieć, wyprodukowaliśmy naszą polską heroinę, jakoś tam było, wszyscy w końcu wiedzieli, o co chodzi, chociaż ona zatruwała ludzi i uśmiercała ogromnie. Natomiast dzisiaj ci młodzi ludzie są takimi odbiorcami świństwa takiego, tak powiem krótko, z czego korzystają dilerzy. To znaczy pomieszać różne środki, wyprodukować jakąś nową substancję, która nie będzie kontrolowana, która jest w ogóle toksyczna. I dla mnie po tylu latach trudno jest dzisiaj stwierdzić, czy on się uzależnił, czy się tak zatruł. Czy te jego zmiany, które on ma dzisiaj, to są takie zmiany, że one wynikają z tego, że te toksyny tak zadziałały, że on zaczyna inaczej rozumieć, mniej pamiętać, nie móc się skupić, prawda, nie móc parę rzeczy skojarzyć i zrozumieć, ale też jest emocjonalnie rozstrojony. Czy to już jest objaw tego, że on się uzależnił? Oni uważają, im się tego chce, dlatego że te wszystkie substancje mają taki nieprawdopodobnie fatalny w skutkach wpływ na zdrowie. Jak się je bierze, to one krótko działają, dają tak zwanego w ich języku kopa, czyli człowiekowi się wszystko chce, wszystko może, może zrobić to, co, na co miał w życiu ochotę, a czego się bał, i po prostu do tego oni szaleją, robią różne rzeczy, które łamią prawo.
Zmieniają po prostu charakter człowieka, jego zachowanie.
One zmieniają jego psychikę, tak mówiąc krótko, tak, tak. Tam było wiadomo, co robi heroina, komu, jak. Tu nie wiadomo, co komu robi. Dlatego my mamy problem, żeby jak się zajmujemy na przykład tym, żeby troszeczkę te dzieciaki odparowały, czyli troszeczkę odeszły od tego używania, no to raptem się pojawia taki obraz dzieci, które mają na przykład ogromnie wysoki poziom agresywności, wysoki poziom impulsywności, które generalnie w nic nie wierzą, nie trzymają się żadnych granic. To jest często to, co jest najtrudniejsze w pracy z nimi.
Jakbyśmy mieli poradzić coś rodzicom, którzy nas słuchają, rodzicom tutaj z województwa pomorskiego, mającym albo podejrzewającym jakiś problem z narkotykami u swojego dziecka, jak oni mają się zabrać za załatwienie tej sprawy w taki sposób, żeby to było jak najlepiej z korzyścią dla tego nastolatka?
No warto, żeby taki rodzic nie pozostawał sam. Jak rodzic zauważa jakieś takie zachowania, które budzą jego podejrzenie lub niepokój, powinien nie panikować, nie działać pochopnie, nie robić z tego sensacji, tylko spokojnie sobie przez tydzień lub dwa poobserwować, co się z dzieckiem dzieje w ogóle. I czy te jego zachowania, które niepokoją rodzica, się powtarzają, jak często, co to są za zachowania i tak dalej. Potem, zanim zaczniemy się często zajmować tym dzieciakiem, warto naprawdę podejść do poradni rodzinnej, czy chociażby tej naszej, czy innej poradni dla dzieci i młodzieży, opowiedzieć to wszystko i po prostu poprosić o pewną poradę, jak się zachować, żeby tego dzieciaka nie zrazić. Wie pani, nie ma lepszych terapeutów jak rodzice, tak naprawdę. Rodzice nawet jak nie wiedzą jak, to po prostu najlepiej znają swoje dziecko. I to im trzeba pomóc, żeby z tym dzieckiem porozmawiali w określony sposób, powiedzieli to, co chcą mu powiedzieć i podjęli decyzję, co dalej. To nie jest takie proste, ale przy dobrym wsparciu, poradnianym, naprawdę możliwe. Rodzice nie mogą bać się, że coś źle zrobią, bo rodzic po prostu jest w stanie być tą osobą, która ten pierwszy kontakt naprawdę poprowadzi.
Nie każde używanie narkotyków, nie każde uzależnienie wiąże się, czy musi się wiązać z pobytem w takiej placówce całodobowej.
Nie. Tylko, że można powiedzieć, że to jest ostateczność, tak jak pani tu powiedziała już w czasie tej audycji. Nie, nie każde. Ja bym powiedziała więcej. Uważam, że to jest naprawdę ostateczność, że trzeba najpierw spróbować ten kontakt z dzieckiem odbudować. Bardzo często trochę cierpliwości wykazać, często ta relacja, żeby się poprawiła. Tam jest dużo, to moglibyśmy rozmawiać o tym, co tam w relacji działa takiego, co naprawdę działa. Że tak
bo rodzice powiem. Działają może impulsywnie, chcą od razu odciąć narkotyki, odciąć od środowiska i uważają, że tak powinno to wyglądać.
Wyglądać często etykietują, bardzo często używają słów, które ranią naprawdę, które u takiego młodego człowieka, który się kształtuje, budują taki sprzeciw mocny, opozycyjność, buntowniczość, taką niezgodę na to, co to dziecko robi, więc to jest w ogóle skomplikowane.
Więc dlatego lepiej przyjść do terapeuty i zapytać, jak rozmawiać na przykład na początku, tak?
Tak, pogadać sobie, zanim się to dziecko przyciągnie, że tak powiem, na siłę, bo żadne dziecko nie lubi chodzić do psychologów, terapeutów i tam innych różnych mądrali, którzy będą mu mówić, jak żyć. Dzieci dorastające nie przepadają za dorosłymi. My powinniśmy spokojnie to wytrzymać i nie robić tego samego Czyli my nie możemy, tak jak oni, nie lubić dzieci. Oni muszą się przeciwko nam zbuntować, my nie musimy buntować się przeciwko nim.
Jolanta Koczurowska, psycholog kliniczny, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, autorka wielu programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz założycielka i kierowniczka ośrodka leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień dla dzieci i młodzieży Monar w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Z Państwem się żegnam i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.